Witam Państwa, kochany się Wiesław Pilch. Mili Państwo, fakt uruchomienia wczoraj, znaczy uruchomienia, przekazania flocie tego lotniskowca, flocie morskiej, w chińskiej marynarce wojennej tego lotniskowca, czyli Shandonga, o numerze kadłuba 17, zwiększa chińskie zdolności bojowe. Zdolności bojowe chińskiej marynarki wojennej, to jest oczywiste. Mobilność, zasięg, to wszystko jest prawdą. Właśnie na ten temat znalazłem artykuł. Drugi lotniskowiec zwiększa chińską zdolność obronną. W Global Timesie z 17 grudnia. Cytuję. Shandong, a numer kadłuba 17, drugi lotniskowiec Chin, jak mówię, już pierwszy zbudowany w kraju, został uruchomiony, przekazany Ludowej Armii, a właściwie marynarce Ludowej Armii w Sanya na południu Chin, w prowincji Hainan. To oznacza wejście w Chin w erę, w której ma już dwa lotniskowce, w tym jeden domowy. Kompleksowa siła obronna Chin to była kolejny duży krok naprzód. Cytuję cały czas. Siła obronna Chin szybko rośnie wraz z postępem modernizacji, podczas gdy wciąż pozostaje w tyle za światowej klasy potęgą wojskową. Czyli oczywiście nie mówią jaką, ale to jest jasne, że Stanów Zjednoczonych. Taki okres najwyraźniej trwa zbyt długo. Jak Chiny wykorzystywały swoją dotychczasową siłę militarną? Przyciągnęło to uwagę świata, znaczy ich siła militarna przyciągnęła uwagę świata, a Chiny będą musiały się zastanowić nad tym właśnie, jak spożytkować, wykorzystać tą swoją siłę militarną. Rozwój sprzętu, takie jak lotniskowce, nie ma na celu radzenie sobie z otoczeniem. Istniejąca broń Chin wystarczyłaby, aby stanowić środki odstraszające. Krajowe lotniskowce przecież nie mają na celu również sprowokowania USA. Gdyby taki był cel, to Chiny, wdające się przewidzieć w przyszłości, zawsze byłyby w niekorzystnej sytuacji, byłyby narażone na ryzyko strategiczne. Ale cały czas cytuję, rozwijanie strategicznych zdolności wojskowych Chin jest nieodzowną częścią wszechstronnego rozwoju Chin. Jeśli znaczna potęga tkwi w gospodarce, ale słabo w wojsku, doprowadzi to do impulsywnych działań zewnętrznych z zagrożeniem pokoju. Mogłoby to doprowadzić do takich właśnie działań. Dwa sposoby myślenia stoją za teorią chińskiego zagrożenia. Po pierwsze, małe kraje boją się zagrożenia ze strony Chin. Taka mentalność będzie stopniowo maleć, gdy Chiny będą nadal demonstrować wolę pokoju. Po drugie, supermocarstwo ma mentalność, według której obawia się, iż Chiny rzucą wyzwanie jego hegemonii. Drugi sposób myślenia będzie trwał znacznie dłużej. Chociaż te dwa lotniskowce chińskie to jest największa tego typu armada w Azji, ale wciąż są dalekie od światowego poziomu tej klasy lotniskowców. Znaczy lotniskowców, nie tej klasy, lotniskowców. Chiny nie mogą dorównać Stanów Zjednoczonych pod względem wykorzystania energii jądrowej w siłach morskich. Nie mogą dorównywać siłom powietrznym, nie mogą dorównywać sojuszom oraz zagranicznemu systemowi baz amerykańskich. Chiny nie są w stanie podjąć wyzwania USA. Rozwój, cytuję dalej, rozwój Chin tylko w cudzysłowie zagraża zdolności elitom, radykalnym elitom USA do arbitralnego przymuszania Chin do czegokolwiek. W arbitralnym przymuszaniu Chin do czegokolwiek. Ponieważ Chiny mają silniejsze wojsko, ponieważ im silniejsze wojsko chińskie, tym większe ryzyko, na jakie napotkają USA, gdy będą wywierały irracjonalną presję na Chiny. Takie ryzyko staje się coraz bardziej nie do zniesienia dla USA. Chińczycy szczerze potrzebują pokoju. Pokojowy rozwój to nie tylko nasza dobra wiara, ale także najlepszy wybór dla własnych interesów chińskich. To nie jest hasło. Historia powstania wielkich mocarstw pokazuje, że Chiny nie mają innego wyjścia, jak dogadać się światem zewnętrznym i zmaksymalizować własne interesy dzięki rozszerzonej współpracy i teorii win-win. Czyli wszystkie strony wygrywają. Pojawienie się osiągnięć naukowych i technologicznych, a także strategicznego sprzętu wojskowego bardzo zainspirowało Chińczyków, ale jednocześnie chińskie społeczeństwo zachowało trzeźwość. Wiemy, że zdobyliśmy więcej zasobów, aby zapewnić pokojowy rozwój i nie będzie łatwo wymusić taką strategię na wszystkich. Międzynarodowa opinia publiczna zwróci szczególną uwagę na uruchomienie nowego lotniskowca. Mamy nadzieję, że świat zewnętrzny spojrzy na statek z pozytywnej perspektywy, na okręt. Chiny, druga co do wielkości gospodarka świata, również stały się silniejsze militarnie. To pozytywna zmiana dla pokoju na świecie, a nie na odwrót. Chiny przyjmują strategię obrony narodowej o charakterze czysto defensywnym. Dodanie zbudowanego w kraju lotniskowca wzmocniło obronę Chin, ale nie będzie on wykorzystany lotniskowiec w ekspedycji zagranicznej. To wszystko. Proszę Państwa, w tym artykule, jak i w wielu podobnych, wcześniej i pewnie później, nie mówi się o tym, dlaczego Chiny, bo tutaj mówi się o tym, że Chiny się uzbroją, ale w nadziei, że siła zbrojna Chin jakby spowoduje, iż potencjalny agresor uspokoi się. To jest dla mnie oczywiste, ale jest coś znacznie ważniejszego, o czym tutaj właśnie się nie mówi. I w wielu innych miejscach też się nie mówi, nie powtarza się, a powinno się powtarzać permanentnie jedną i tą samą, jak mantrę, powinno się powtarzać chińską doktrynę stosunków międzynarodowych, która zakłada, niestety ja jej nie potrafię powiedzieć, nie potrafię zwerbalizować in expressis verbis, ale to wygląda, to jest coś takiego, że Chiny nie będą ingerować, to jest zapisane w konstytucji również, że Chiny nie będą ingerować w żadne sprawy wewnętrzne jakiegokolwiek innego państwa. To bardzo często jest podnoszone jako słabość Chin. Podczas gdy w mojej opinii jest to nieprawdopodobnie pozytywna cecha, która odróżnia działalność chińską na arenie międzynarodowej od wszystkich innych, głównie od białych, głównie od działalności białych państw. Mianowicie państwa, jak Państwo wiecie, wszystkie białe państwa, które gdzieś tam robią jakieś interesy w dowolnym miejscu świata, jeśli mają zamiar zaangażować się finansowo, kupować coś, angażować się finansowo w gospodarkę jakiegoś innego kraju, z reguły demonstrują taki sposób myślenia, iż owszem, my to zrobimy, my zrobimy wam dobrze, nie wspominają o tym, że przecież oni sobie, przede wszystkim sami robią dobrze. Ale my owszem, zainwestujemy u was, ale życzymy sobie, żeby to i to i to zostało zmienione. Z reguły tutaj chodzi o jakieś sprawy polityczne. Najczęściej, znaczy prawie zawsze o sprawy polityczne. Jakieś koncesje polityczne, które białe małpy chcą wyrwać od państw Czarnej Afryki, czy Azji, czy Ameryki Południowej, obojętne. To jest standard postępowania białych. Natomiast standardem postępowania Chin jest standard zupełnie odmienny. Tym standardem jest nie mieszanie się w wewnętrzne sprawy innych państw. Ja mówiłem o tym kilka dni temu w sytuacji, gdy ktoś tam po raz kolejny pisał bzdury, jakiś Polak pisał bzdury o tym, jak to nie ma sensu zadawać się z Chinami, bo one nas przed nikim nie obronią. No tak, one, bo myślenie kategoriami, że ktoś nas będzie przed kimś innym bronił, jest paranoidalne. Jest myśleniem w kategoriach początku XX wieku i to się zemściło w roku 1939, kiedy mieliśmy sojusze i nic z tego absolutnie nie wynikało. Nic kompletnie, absolutnie, zupełnie. Jak Państwo doskonale wiecie, nic z tego nie wynikało w 1939 roku, z tych sojuszy zawartych. A więc, co to oznacza? To oznacza, że państwo, każde państwo powinno samo powinno dbać o zapewnienie sobie bezpieczeństwa. Czyli innymi słowy o sprawy wewnętrzne, prawda? A Chiny mogą współpracować z tym państwem bardzo chętnie, ale na zasadach czysto handlowych. Koniec, kropka. I nie będą ani dobrym wujaszkiem, ani nie będą nadstawiały karku za Polaków, bo niby dlaczego. Ale nie za każdego, za nikogo innego. Nie tylko za Polaków, za nikogo innego. Słowem, co ja chcę przez to powiedzieć? No, chcę przez to powiedzieć po raz kolejny to samo, a mianowicie Chiny i chińska potęga gospodarcza, również militarna, rosnąca, nie jest nastawiona na zapewnianie komukolwiek czegokolwiek. Spokoju socjalnego, spokoju gospodarczego, spokoju politycznego? Nie. Chiny istnieją po to, aby swojemu społeczeństwu i swojemu narodowi i swojemu państwu i sobie jako państwu zagwarantować spokój, porządek i dobrobyt. Inni muszą się martwić o siebie. Tak to zawsze było. W historii. I jeśli teraz uważa się, że musimy mieć sojusze z tym i z tym, a żeby chronić siebie, nie, to bez sensu. Dopóki sami nie będziemy się je chronić, to nikt nas nie uchroni. Tak jak w 1939. Nikt nas nie obronił, a że sami nie byliśmy w stanie się obronić, no to stało się to, co się stało. Co z tego wynika? No z tego wynika, dlaczego ja o tym mówię? No dlatego właśnie, mówi się o tym, że znaczy zapewne przekaz będzie taki w środkach masowego przekazu, że Chińczycy się zbroją, że Chińczycy są coraz mocniejsi, że Chińczycy zagrażają światu. Nie, no oczywiście ta bzdura. Jest takie bardzo stare powiedzenie, że jeśli chcesz spokoju, to szykuj się do wojny. Prawda? Stareńkie. No więc Chińczycy właśnie to robią. Chciałem zwrócić uwagę, że najlepszym dowodem na to, że Chińczycy nie mają zamiaru nikogo podbijać, jest brak chińskich baz wojskowych. W przeciwieństwie do tysięcy, do setek, chyba dwóch setek, baz, amerykańskich baz wojskowych i sił Stanów Zjednoczonych, które są w kilkudziesięciu krajach świata. Pamiętajcie Państwo, jeśli myślicie o Chinach, to nie myślcie o Chinach w kategoriami białych ludzi, bo o Chinach można oczywiście myśleć kategoriami białych ludzi, tylko że to jest ślepa uliczka, to jest skazane na bezsens. No, dochodzi się do płotu, a właściwie do muru. Nie, o Chinach trzeba myśleć kategoriami chińskimi, ponieważ one są zupełnie odmienne od kategorii myślenia białego człowieka. Więc jeśli myślicie, jeśli Chińczycy myślą o białych, to muszą myśleć naszymi kategoriami. I tak myślą. I wiedzą, i doskonale wiedzą, że ich sposób myślenia i sposób myślenia białych jest różny. Wobec tego, jeśli myśli się o białych ludziach, to trzeba myśleć ich kategoriami. Ale już biali bardzo niechętnie lub praktycznie nigdy nie idą dokładnie tym samym sposobem myślenia. Myśląc o Chinach, myślą swoimi kategoriami o Chinach. Czyli wpadają w pułapkę, z której nie ma wyjścia. Znaczy pułapkę, która powoduje, że w dalszym ciągu nic nie wiedzą o Chinach. Trzeba myśleć o Chinach kategoriami chińskimi. Wtedy człowiek wie, czego się spodziewać po Chińczykach. No cóż, więc myśląc kategoriami chińskimi, można zupełnie spokojnie powiedzieć, a ja mam nadzieję, że staram się, może nie potrafię, ale staram się myśleć kategoriami chińskimi i w związku z tym mam nadzieję przekazać Państwu taką oto myśl. Otóż kolejny, drugi i zapewne trzeci i być może czwarty, bo tutaj mają być cztery chińskie lotniskowce, nie zmieni równowagi sił na świecie. Nie zmieni, ponieważ być może czwarty chiński lotniskowiec będzie podobnej wielkości i podobnej siły ognia co 10 lub 11 amerykańskich. Więc to naprawdę nie zmieni równowagi sił. Kompletnie. W tej chwili na przykład Liaoning, który jest lotniskowcem szkoleniowym, szkolnym, podkreślam to zawsze, gdy mówię o Liaoning. Liaoning, który jest lotniskowcem szkolnym, ma możliwość przechowywania i startu 24 myśliwców. J-15. A Shandong ma 36 takich myśliwców na pokładzie. 36. A każdy amerykański, a znaczy i obydwa te lotniskowce chińskie mają napęd standardowy. Napęd no, po prostu taki jak każdy inny statek czy okręt na świecie. Natomiast amerykańskie lotniskowce mają po pierwsze napęd atomowy, wszystkie 11 mają napęd atomowy i każdy z nich jest w stanie jest po prostu domem, jest hangarem, jest miejscem pobytu 90, ponad 90 maszyn tych myśliwskich. Plus jeszcze nieokreślona ilość różnego rodzaju innego sprzętu latającego oczywiście. Bo tam przecież jak się ogląda te filmy, to widać na nich różnoraki inny sprzęt, różnorakie inne samoloty. W związku z tym, a ja jako, że ja nie jestem wojskowym, ani specjalnie się na tym nie znam, więc nie mam nawet jakiś tam radiolokacyjny sprzęt, jakiś tam, no pewnie coś takiego. W każdym razie, no nie ma porównania, no nawet najnowszy Shandong jest 3 razy mniejszy od przeciętnego amerykańskiego, jednego z 11 No więc jaka może być jakie może być naruszenie równowagi? Jakich sił? Gdzie? W którym miejscu? Podczas gdy nawet chociażby biorąc pod uwagę fakt, że w okolicach Morza Południowochińskiego stacjonują minimum dwa zespoły lotniskowcowe amerykańskie. Jeden w Yokosuce, w Zatoce Tokijskiej, drugi pływa sobie. Na pewno nie w Singapurze, bo w Singapurze nie ma żadnej bazy. Nie ma żadnej bazy amerykańskiej, US Navy. Ale pływa sobie ten drugi zespół. Więc mili Państwo, no po prostu trzeba mieć świadomość tej gigantycznej różnicy jakości chociażby tylko zespołów lotniskowcowych amerykańskich i tych dwóch zespołów lotniskowcowych chińskich. Już to samo pokazuje, że to zupełnie inne, do czego innego stworzone zostały lotniskowce chińskie, a zupełnie do czego innego zostały zrobione lotniskowce amerykańskie. Zupełnie inne jest przeznaczenie tych lotniskowców, tych zespołów lotniskowcowych amerykańskich. One, jak mówią poszczególni prezydenci Stanów Zjednoczonych, kiedy coś się gdzieś na świecie dzieje, to oni pytają, dobrze, gdzie nam w pobliżu jest jakikolwiek nasz lotniskowiec. O. A Chińczycy nigdy tak nie będą nawet myśleli, no bo niby po co? Po co im to? Tak, proszę Państwa, słowem, jeśli myślicie o tak zwanym zagrożeniu chińskim, o którym tutaj wspomniano, ta teoria chińskiego zagrożenia, to myślcie przede wszystkim chińskimi kategoriami i wtedy okaże się, że nie ma żadnego zagrożenia, bo być nie może. To zagrożenie ma miejsce tylko wówczas, kiedy biali zaczynają o Chinach myśleć swoimi kategoriami. A tak, to wtedy, to owszem, to zagrożenie może być dowolnie duże. Natomiast jeśli zaczyna myśleć się o Chinach, o miejscu Chin w świecie, biorąc pod uwagę chińską mentalność, chiński sposób myślenia, to wtedy to jest zupełnie inna bajka. Zupełnie inna bajka. No tak, ale to jest, ja rozumiem, że to jest trudne. Natomiast no nikt nie powiedział, że życie jest trudne. I rozumienie tego naszego otoczenia jest łatwe. Nie, nie. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.